12 men have just discovered something. For 100,000 years, it was buried in the snow and ice. Now it has found a place to live. Inside. Where no one can see it. Or hear it. Or feel it.
I know I'm human. Some of you are still human. This thing doesn't want to show itself. It wants to hide inside an imitation. It'll fight if it has to. But it's vulnerable out in the open. If it takes us over, then it has no more enemies. Nobody left to kill it. And then it's won.
You guys gonna listen to Gary? He can beat one of those things!
Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do słuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. W tym odcinku cykl Spoiler Master Classic, a zatem opowieść o klasycznym filmie. Tym razem filmie, który stanowi niejako dopełnienie, a przynajmniej jakiś rodzaj odpowiedzi do poprzedniego filmu, który opowiadałem, o którym opowiadałem w cyklu Spoiler Master Classic, to znaczy do obcego ósmego pasażera Nostromo, Ridleya Scotta. Dzisiejszym bohaterem będzie John Carpenter, a konkretnie jego film The Thing, czyli coś z roku 1982. Film, który już niedługo będzie obchodził swoją 40. rocznicę powstania i jednocześnie film, który obecnie należy do ścisłej czołówki klasyki horroru, pojawia się na wszelkich możliwych listach najlepszych horrorów wszechczasów i aż trudno uwierzyć, że kiedy wchodził na ekran latem 1982 roku w Stanach Zjednoczonych, był zniszczony przez krytykę, odrzucony przez publiczność i załamał karierę Johna Carpentera, która mimo, że były w niej jeszcze kolejne wspaniałe rozdziały przyjmowane z entuzjazmem przez fanów, nigdy już nie pozbierała się i także reżyser nigdy nie osiągnął takiego finansowego sukcesu, jak miało to miejsce przy jego najsłynniejszym hicie, to znaczy przy Halloween. No właśnie, zastanowimy się, dlaczego ten film wówczas w roku 82 mógł się wydać zbyt szokujący, dlaczego nie przypadł do gustu widzom, ale przede wszystkim w dzisiejszym odcinku chcę pokazać Wam genezę tego filmu, skąd on się wziął, jakie były jego źródła, jakie były pierwsze wcielenia rzeczy czy czegoś, tego właśnie thing, które swoją najwspanialszą i jednocześnie najbardziej przerażającą formę uzyskały właśnie w horrorowym arcydziele Johna Carpentera. Dzisiejszy odcinek oparłem na źródłach następujących, przede wszystkim na książce Johna Kenneta Mira The Films of John Carpenter, na książce Ann Bilson The Thing, wydanej w serii BFI Modern Classics w 1997 roku, na niezawodnej Wikipedii, a także na postach grupy facebookowej Outpost 31, czyli Outpost 31, grupy facebookowej zagorzałych fanów The Thing, o której opowiem więcej i zachęcam do dołączenia do tej grupy. Nie jest to trudne, a i materiały postowane przez członków są bardzo ciekawe. Poza tym oparłem się na wydaniu Blu-ray filmu The Thing wydanym przez Arrow Video w Wielkiej Brytanii, a także na samym opowiadaniu źródłowym Josepha W. Campbella Who Goes There, które jest dostępne za bardzo, bardzo niewielkie pieniądze na Kindle. To są źródła, a więc ruszamy w naszą spoiler masterowo-klasikową podróż. The Thing, film Johna Carpentera. No, zacznijmy zatem od paru słów o Johnie Carpenterze. W tym roku John Carpenter kończy już 72 lata. Urodził się w roku 1948 w stanie Nowy Jork, ale wychowywał się w Kentucky, w miejscowości Bowling Green i już od samego początku swojego życia był zafascynowany kinem, to znaczy w bardzo, bardzo młodym wieku oglądał już filmy w telewizji, wówczas nadawane przez amerykańską telewizję i kilka seansów na czele z afrykańską królową Johna Hustona, o dziwo, sprawiły, że zamarzył, aby być reżyserem. Dzieciństwo Carpentera było szczególne. Wychowywał się w domu bardzo intelektualnym. Jego rodzice posiadali wyższe wykształcenie. Natomiast te przenosiny do Kentucky, do bardzo niewielkiej miejscowości, znajdującej się w tak zwanym Bible Belt, czyli w tej bardzo konserwatywnej części Ameryki, sprawiły, że, o czym sam Carpenter mówił w wywiadzie z dziennikarzem The Guardian, że bardzo wcześnie doświadczył dwoistości rzeczywistości. To znaczy takiej dwoistości, w której w domu toczyły się właśnie intelektualne rozmowy. Była przede wszystkim zachęcana rodzina i John do działalności artystycznej, filmowej, ale także kompozytorskiej. Natomiast na zewnątrz John Carpenter mówił, że spotykał się z ludźmi o wiele prostszymi, o wiele bardziej tradycyjnymi niż jego rodzice, mówiącymi innym, mniej wyrafinowanym językiem. I sam Carpenter mówił o tym, że miał wrażenie, tak jakby były dwa światy. Właśnie, że to, co w domu było jednym światem, a to, co na zewnątrz, było zupełnie innym światem zamieszkałym przez jakichś innych ludzi. To jest bardzo ciekawym tropem w tej twórczości, bo gdyby przyłożyć do Carpentera taką maszynkę psychologicznej interpretacji, trzeba by powiedzieć, że ten motyw dwoistości powraca potem w jego filmach, na czele z filmem Oni żyją, They Live z 89 roku, gdzie bohater znajduje, można powiedzieć, magiczne okulary, które po założeniu ujawniają mu podszewkę rzeczywistości, tego, co kryje się przede wszystkim pod komunikatami reklamowymi, no ale w wielu jego filmach ta dwoistość jest, więc interesujący kulturowy trop. Od 8 roku życia, korzystając z 8-milimetrowej kamery, Carpenter kręci swoje własne filmy, przede wszystkim przerabiając tropy gatunkowe filmów popularnych, filmów grozy, filmów przygodowych, westernów, które uwielbiał. Uczy się montażu, bardzo wcześnie przyswaja sobie język kina i po studiach i edukacji kompozytorskiej, zresztą Carpenter napisze muzykę do większości swoich filmów, Carpenter zaczął studia na University of South California w szkole filmowej słynnej, do której w trakcie, kiedy tam studiował, czyli koniec lat 60., początek 70., zjeżdżali najwybitniejsi twórcy klasycznej ery Hollywoodu i, o czym sam Carpenter wielokrotnie mówił, miał szczęście słuchać wykładów absolutnie najlepszych. Orson Welles przyjeżdżał, Howard Hawks, wielu innych starych hollywoodzkich wyjadaczy, którzy po prostu prezentowali swoje filmy i rozmawiali ze studentami. Sam Carpenter mówił, że była to dla niego najważniejsza edukacja, a Howard Hawks stał się swoistym patronem całej twórczości, bo nie dość, że Carpenter zawsze podkreślał, że Hawks był jego ulubionym reżyserem, to na dodatek Hawks stał się dla niego wzorcem postępowania. Carpenter też chciał tworzyć filmy gatunkowe w różnych gatunkach dla szerokiej publiczności, jednocześnie z jakimś głębszym przekazem. No i także Hawks stał się takim wzorcem, jeżeli chodzi o budowanie postaci kobiecych, ale o tym jeszcze wspomnę. W 70 roku, jeszcze będąc w szkole, Carpenter kręci jako drugi reżyser, a właściwie współreżyser, montażysta i kompozytor, film Wskrzeszenie Bronco Billy'ego, Resurrection of Bronco Billy. Ten film jest na YouTubie, możecie go zobaczyć. Ciekawa, dowcipna wariacja na temat tego, co by było dzisiaj, gdyby właśnie dziś Bronco Billy wyszedł na ulicę, połączony z taką refleksją nad fantazją i tym, jak kino kształtuje nasze wyobrażenia. Ten film jest interesujący o tyle, że otrzymał Oscara za najlepszy film krótkometrażowy. Co prawda ten Oscar nie powędrował do Carpentera, tylko do producenta filmu, czyli Johna Longeneckera, ale no, to było wielkie osiągnięcie i bardzo zwróciło uwagę wszystkich, bo wszyscy zdawali sobie sprawę, że główną siłą reżyserską w tym filmie był właśnie Carpenter. Także duży prestiż. No i od 70 do 75 roku rozciąga się długa odyseja kręcenia, nomen omen, kręcenia filmu Mroczna Gwiazda, to znaczy filmu stanowiącego swoistą parodię czy pastisz kina science fiction i taką dowcipną ripostę w stosunku do 2001 Odysei kosmicznej Kubricka. Bardzo zabawny film, kręcony przez lata za mikroskopijne pieniądze, przez ekipę przyjaciół, z bardzo pomysłowymi efektami specjalnymi i z udziałem Dana O'Bannona, którego pamiętacie jako jednego z kluczowych współtwórców sukcesu filmu Obcy, ósmy pasażer Nostromo. O'Bannon i Carpenter przyjaźnili się. Mroczna Gwiazda została ukończona ogromnym nakładem pracy, bardzo cierpliwej, wieloletniej tak naprawdę. Film jest znakomity, to jeden z lepszych filmów Carpentera, naprawdę jeden z najlepszych pastiszy gatunkowych kiedykolwiek nakręcony. I film, który jednocześnie przyjął się świetnie u krytyków, natomiast nie przyniósł Carpenterowi tego, o czym marzył, to znaczy nie przyniósł mu oferty ze strony wielkiego studia. Na to trzeba jeszcze było poczekać. W 1976 roku Carpenter kręci Atak na posterunek 13, czyli swoje przepracowanie Rio Bravo Howarda Hawksa z 1959 roku, w którym zamienia właśnie ten posterunek westernowy, w którym nasi bohaterowie chronią się przed złoczyńcami ostrzeliwującymi ich z zewnątrz, na posterunek policji w Los Angeles, w rozrywanej rasowymi napięciami dzielnicy zachodniego Los Angeles, i tworzy właśnie swoją własną wersję, która w Stanach zostaje uznana za film exploitation, przede wszystkim ze względu na słynną scenę zabójstwa małej dziewczynki jednym strzałem między oczy, szokująca do dzisiaj scena. Natomiast w Europie, zwłaszcza w Londynie i w Paryżu, ten film zostaje przyjęty jako kino autorskie pełną gębą i wieszczy się wręcz narodziny nowego autora. Carpenter mówi, że ta europejska recepcja tego filmu bardzo przyczyniła się do wzrostu jego pewności siebie i zaczęło się kilka złotych lat dla Carpentera. Na wielu ścieżkach rozwijał się jednocześnie, ukończył kilka filmów w przeciągu zaledwie 4 lat. Wszystkie były sukcesami i we wszystkich trochę inaczej się układała jego praca i były to filmy różne gatunkowo, więc troszeczkę spełniało się to jego marzenie o byciu hoaxem, czyli takim właśnie w dobrym sensie tego słowa wyrobnikiem, rzemieślnikiem filmowym, który po prostu bierze na warsztat kolejne historie, kolejne gatunki i w jak najlepszy sposób je prezentuje. Więc kilka tych filmów to Elvis z 79 rok, 3-godzinny telewizyjny film biograficzny o Elvisie Presleyu z Kurtem Russellem w roli głównej. Ważne spotkanie, bo Kurt Russell powróci między innymi w filmie Coś. Oczy Laury Mars to jest film, co prawda, Irvinga Kershnera z 78 roku, ale ze scenariuszem Carpentera, o którym zresztą Carpenter z przekąsem mówi, że Kershner go zepsuł. I absolutnie kluczowy film w karierze Carpentera, bez którego nie byłoby Carpentera, takiego jak znamy, to znaczy multimilionowo-dolarowy hit, jakim okazał się mały, niezależny film pod tytułem Halloween. Halloween to jest klasyka horroru. Odsyłam was do mojego tekstu o tym filmie, który opublikowałem jakiś czas temu na Filmwebie w cyklu Reaction Shot. Arcydzieło gatunku, film, który tak naprawdę stworzył gatunek slashera, do dzisiaj niepokojący, pełen bardzo właśnie budzącej niepokój muzyki Johna Carpentera z Jamie Lee Curtis w roli głównej. No, film, który przeformułował w ogóle gatunek horroru i do dzisiaj straszy. Do dzisiaj jest świetny. W 80 roku Mgła, nie mylić z Mgłą Stephena Kinga, i w 81 roku Ucieczka z Nowego Jorku, do tej pory najbardziej wysokobudżetowy film Carpentera. Wymieniam te trzy tytuły, ponieważ wszystkie one były produkowane przez bliską współpracownicę Carpentera, znakomitą producentkę i absolutną współautorkę tych wielkich sukcesów, Debra Hill. Sam Carpenter mówi, że producencka ręka Debra Hill przyczyniła się do sukcesów tych trzech filmów i rzeczywiście no, są to jeden z najlepszych filmów, jakie Carpenter zrobił. I tym samym docieramy do filmu Coś, filmu z roku 82, który nie był wyprodukowany przez Debra Hill, który był pierwszą produkcją Carpentera zrealizowaną za duży budżet dla dużego studia. Tym studiem było Universal Pictures i filmu, który, no tak jak mówię, załamał karierę Carpentera, niestety, mimo że po latach o nim mówimy jako o arcydziele. Ale zanim o samym filmie Coś, no to znowu cofnijmy się genealogicznie i spójrzmy na źródło filmu Coś, to znaczy na opowiadanie. Opowiadanie bardzo niewielkich rozmiarów, które można przeczytać dosłownie w godzinę. Opowiadanie z roku 1938, opublikowane na łamach Astounding Science Fiction, magazynu z opowiadaniami science fiction. Opowiadanie nazywa się Who Goes There, czyli dosłownie Kto tam idzie. Napisał je Joseph W. Campbell pod pseudonimem Don A. Stewart. No i w opowiadaniu Campbella w zasadzie pojawiają się dokładnie te wątki, które znacie z filmu Carpentera, to znaczy przede wszystkim mamy grupę naukowców na Antarktydzie, co prawda u Campbella jest ich 37, więc bardzo duża grupa, u Carpentera będzie to tylko 12. Mamy właśnie jak tajemnicze stworzenie z kosmosu, które po wielu tysiącach lat odtajało z lodów Antarktydy, właśnie uwolnione z lodu przez badaczy naszych bohaterów i które zaczyna wczepiać się w nich, przyczepiać do nich w sensie molekularnym, duplikować ich i tak naprawdę w takim akcie biologicznej przemocy przejmować ich i produkować ich idealne duplikaty w takim dzikim pędzie do przejęcia całej Ziemi poprzez zduplikowanie wszystkich jej mieszkańców, czy to ludzkich, czy wszelkich innych organicznych. No, pomysł absolutnie genialny. Pomysł, co więcej, też być może psychologicznie zakorzeniony głęboko w Campbellu, którego matka i ciotka były identycznymi bliźniaczkami, na co niektórzy badacze wskazują na takie źródło jego niepokoju w dzieciństwie, kiedy czasami nie odróżniał swojej matki od swojej ciotki, przez to ten właśnie motyw duplikowania być może też przedostał się do tego opowiadania. Ważne jest to, że Campbell był bardzo wpływowym nie tyle pisarzem, chociaż oczywiście też, ale przede wszystkim redaktorem. Isaac Asimov, wybitny autor science fiction, powiedział, że był wręcz kluczowym redaktorem w historii science fiction, który ukształtował ten gatunek poprzez promowanie i wybieranie konkretnych nazwisk, taki odpowiednik Macieja Parowskiego, powiedzmy, na polskim rynku. I to opowiadanie rzeczywiście no, do dzisiaj robi wrażenie. Ono ma na papierze trochę taki charakter bardziej detektywistyczno-filozoficzny, to znaczy tam bardzo dużo dialogów jest poświęconych właśnie takiemu rozważaniu, czym jest kopia, czym jest oryginał, jak rozróżnilibyśmy kopię od oryginału, czy gdybyśmy sami byli kopią, to bylibyśmy w stanie zachować pamięć oryginału. Niektóre z tych dialogów brzmią prawie jak wyjęte z powieści Philipa Dicka, zwłaszcza o czym marzą elektryczne owce. Natomiast, no i są tam też takie wątki niemalże intelektualnej gry, zabawy. W pewnym momencie bohater MacReady wręcz używa słynnej frazy z Artura Conana Doyle'a, to znaczy elementary, dear Watson, kiedy rozmawia z jednym ze swoich kolegów. No i co ważne, stwór, zanim odtajał, kiedy widzimy go jeszcze w bryle lodu, co nie dzieje się u Carpentera, jest opisany, ma trzy gałki oczne, czerwone i naznaczone gniewem, a na jego ciele kłębią się, mimo że jest wciąż zatopiony w lodzie, niebieskie, ruchome robaki, macki pod lodem, które cały czas jakby szukają punktu zaczepienia, a po odtajaniu ujawnia się także nieznośny smród tego stworzenia. Więc tak to wygląda u Campbella i już jesteśmy prawie w filmie coś z 82, ale nie możemy o nim wspomnieć, jeśli nie wspomnimy o wersji The Thing from Another World, czyli o filmie Christiana Nyby z 51 roku, który był pierwszą adaptacją tego opowiadania. Ten film wyprodukował słynny reżyser, niejaki Howard Hawks, czyli właśnie bohater Carpentera, jego największy idol. Po polsku film jest znany jako Istota z innego świata. Scenariusz na podstawie opowiadania Campbella napisał Charles Lederer i film jest no, słynny w historii gatunku i do dzisiaj się świetnie ogląda. Wbrew niektórym głosom, które słyszałem, że film się zestarzał, uważam, że jest naprawdę znakomity. Film, w którym mamy, który tak naprawdę otworzył drogę całemu science fiction lat 50. To znaczy w latach 40. science fiction wcale nie było ukochane, wręcz przeciwnie, powstało bardzo niewiele filmów tak naprawdę science fiction amerykańskich, a już żadnych wysokobudżetowych, natomiast w latach 50. będzie oczywiście dużo niskobudżetowego science fiction, ale będą też wysokobudżetowe produkcje, jak chociażby Zakazana planeta wytwórni MGM, no i także filmy, które troszkę zaczerpną z pomysłu pomysłu Campbella, to znaczy inwazja porywaczy ciał Dona Siegela z 1956 roku, która przecież będzie miała bardzo podobny wątek. O wersji Hawksa dzisiaj nie będę długo mówić, powiem ważną rzecz, to znaczy, że logo pojawiające się na początku zostaje później zduplikowane przez Carpentera, to jest dokładnie to samo liternictwo, więc tutaj ten hołd dla Hawksa jest na wielu, wielu poziomach. No i w tej wersji Hawksa, czy Najbiego, chociaż toczą się spory, kto ją naprawdę reżyserował, mówi się, że tak naprawdę reżyserował Hawks, jest parę tropów, które naznaczą kino science fiction na kilka następnych dekad, ale co ciekawe, w tej wersji w ogóle nie ma tego wątku właśnie duplikowania form organicznych, jest po prostu potwór, no potwór zagrany przez Jamesa Arnessa w kostiumie specjalnie sporządzonym. Hawks sam wybrał ten kostium, mówiąc do szefa charakteryzacji Lee Greenwaya: zrób tak, żeby wyglądał jak Frankenstein. No i trochę tak właśnie jak Frankenstein, a raczej jako Boris Karloff w roli Frankensteina, czy monstrum Frankensteina w filmie Jamesa Whale'a, wygląda tutaj James Arness. I film ma no, frankensteinowski posmak, także poprzez postać Carringtona, granego przez Roberta Cornwaite'a, czyli takiego szalonego naukowca, który jest w stanie narazić dobro i swojej ekipy, i ludzkości, byle tylko dobrać się do tej próbki życia z innej planety i właśnie zrobić coś dla nauki, ale nie dla, dla świata. Carrington to jest taka postać, która w późniejszych latach znajdzie swoje najpełniejsze echo w postaci Asha, granego przez Iana Holma w Obcym, czyli tego androida, który także naraża życie swojej załogi na Nostromo, żeby tylko przewieźć na Ziemię próbkę obcego. Także postać Carringtona jest istotna w wersji Hawksa, no ale najważniejsza tam jest tak naprawdę, przynajmniej z punktu widzenia Carpentera, który nakręci o wiele wierniejszą adaptację opowiadania Campbella. Najważniejsza jest tam scena, w której ci członkowie ekspedycji arktycznej, wśród nich jedna kobieta, co istotne, u Carpentera nie będzie kobiet, taka hawksowska, silna kobieta, która w zasadzie jest traktowana jako jeden z kolegów, jeden z kumpli. Margaret Sheridan gra tę postać. Ci badacze ustawiają się na pustej śnieżnej równinie wokół miejsca, o którym wiedzą, że jest tam statek kosmiczny, który rozbił się o Ziemię i przywiózł ze sobą tę niepokojącą formę życia, i na tym takiej białej równinie tworzą taki niepokojący krąg ludzi w ciemnych kombinezonach stojących na białym pustkowiu. Ten obraz pojawia się także u Carpentera na kasecie wideo oglądanej przez bohaterów, którzy widzą na niej norweską ekspedycję, która padła pierwsza ofiarą dziwnego przybysza z kosmosu, ale także widzimy ten fragment w filmie Halloween Carpentera, bo tam właśnie w trakcie tej halloweenowej nocy jedna z opiekunek, która też niestety nie dotrwa do końca filmu, ogląda właśnie film Istota z innego świata, więc można powiedzieć, że Carpenter już dosyć wcześnie zapowiadał, że nakręci właśnie wersję The Thing, chociaż rzeczywiście nie mógł o tym wiedzieć wcześniej. No i teraz już prawie docieramy do filmu Coś, do roku 82. Tylko jeszcze ostatnie słowo. Dlaczego w ogóle ten film powstał? Dlaczego mógł powstać? No mógł powstać z tych samych powodów, dla których powstał Alien. I także dzięki Alienowi, to znaczy pod koniec lat 70. science fiction przeżyło swój renesans, najpierw Gwiezdne Wojny, później remake Inwazji Porywaczy Ciał, to jest rok 78, Philip Kaufman, świetna wersja, no i kluczowy absolutnie Alien, który sprawił, że Universal, wytwórnia Universal no, pozazdrościła i też chciała mieć takiego swojego Aliena, no i wtedy właśnie dała zielone światło Carpenterowi, który już był rozważany oczywiście po sukcesie krytycznym Dark Star, jako ewentualny reżyser wersji filmowej Star Treka, Star Trek The Movie, która pojawiła się w 79 roku w reżyserii koniec końców Roberta Wise'a. Bardzo staroświecki wybór takiego reżysera starej szkoły, co niestety też zaszkodziło filmowi. Natomiast rzeczywiście po 79 roku drzwi się otwierają do nowatorskiego, szokującego połączenia science fiction i horroru. No i tym właśnie jest oczywiście coś, które staje się o wiele wierniejszą adaptacją Campbella, a jednocześnie, jak wielu badaczy mówi, najbardziej Lovecraftowskim filmem kiedykolwiek nakręconym, to znaczy nawiązującym do opowiadań Lovecrafta i do tej całej koncepcji kosmicznego terroru, to znaczy właśnie człowieka w ciemnej przestrzeni kosmosu z prehistorycznymi, obcymi bóstwami i istotami, które chcą nas tylko i wyłącznie pożreć, zniszczyć i najlepiej zapomnieć. Więc ten film to jest właśnie coś. Universal dał zielone światło. Film rozpoczyna się od słów Universal Pictures. Nie ma co prawda logo tego słynnego z kulą ziemską, chyba dlatego, żeby nie dublować, bo za chwilę pojawia się kula ziemska, o którą rozbija się statek kosmiczny. No i oczywiście w tle słynna muzyka Ennio Morricone, co prawda nominowana do Złotej Maliny na fali tej nienawiści, jaką wzbudziło coś po premierze, po latach zrehabilitowana, i także muzyka, w której palce maczał dosyć mocno na syntezatorach sam Carpenter. No i pojawiają się pierwsze obrazy filmu, czyli właśnie rozbicie się statku o ziemię i pojawia się powoli wyłaniający się napis The Thing, dokładnie w tym samym liternictwie co u Hawksa. Jesteśmy pewni, że Hawks patronuje temu całemu filmowi. Scenariusz do filmu napisał Bill Lancaster, wcześniej przymierzał się do tego Toby Hooper, natomiast producentom spodobał się film wedle scenariusza Lancastera pod tytułem Straszne misie. Wiem, że to brzmi bardzo źle, ale Bad News Bears to jest jeden z klasycznych filmów baseballowych, więc serdecznie go polecam. Po latach zresztą Richard Linklater zrobił nową wersję. Świetny scenariusz, świetny film, no ale jednak film familijny, tak, z Tatum O'Neill i Walterem Matthauem. Więc nie był to oczywisty wybór, żeby Bill Lancaster właśnie adaptował opowiadanie Campbella. Co więcej, sam Lancaster nie za bardzo chciał to robić, ale po przeczytaniu dokładnym opowiadania stwierdził, że ten cały pomysł właśnie z duplikowaniem istot żywych jest świetny i ponieważ nie było go tak naprawdę w pierwszej wersji Nabiego, postanowił, że umieści. W sumie stworzył 4 drafty scenariusza. Ta historia się wyłaniała dosyć długo. Do ekipy dołączył fantastyczny operator, któremu tak naprawdę Carpenter także i o czym mówi zawdzięcza bardzo wiele, który stworzył całą tą wizualną koncepcję filmu Halloween, czyli świetny, genialny Dean Candy, który przejdzie samego siebie w filmie coś zdecydowanie. No i w ten sposób Carpenter zaczął dowodzić swoim pierwszym wielkim hollywoodzkim projektem podpisanym przez duże studio za duży budżet. W końcu będzie to $15 milionów rozszerzone z początkowych 10. No i był kapitanem tego wielkiego statku. I teraz sam film. Film robi do dzisiaj ogromne wrażenie. Już samym otwarciem, kiedy samotny pies Husky przemieszcza się po plenerach, no co prawda brytyjskiej Kolumbii, częściowo Alaski, ale film dzieje się na Antarktydzie i widzimy na początku, jak wielki helikopter chce upolować Huskiego. Już ten pierwszy obraz jest pełen zagadki. Dlaczego to zwierzę jest zaszczute przez ten wielki helikopter? Pojedynek właśnie siły organicznej, zwierzęcia i maszyny. Niesamowite, szerokie krajobrazy, wielka skala, która później zmieni się w klaustrofobiczne zamknięcie w bazie, a pośród tego wszystkiego Kurt Russell jako MacReady, czyli główny bohater, który większość filmu spędzi z kowbojskim kapeluszem na głowie, ewentualnie dędającym mu na plecach. To jest absolutnym znakiem od Carpentera, że film jest westernem. Głęboko jest westernem, podobnie jak Atak na posterunek 13 był westernem, podobnie jak późniejsze o wiele lat Wampiry Carpentera będą westernem, tym razem prawie remake'iem Dzikiej Bandy. Tak, ten film jest westernem, także właśnie o grupie ludzi, którzy na jakimś pustkowiu, tudzież na pograniczu, frontier, muszą bronić resztek cywilizacji przed jakąś dziką siłą. W tym przypadku dziką siłą jest ów kosmita z dalekiej galaktyki. Więc w centrum jest MacReady, który w filmie jest pilotem helikoptera, nie jest naukowcem, co ważne. Jest także weteranem wojny w Wietnamie, właśnie kowbojem w pewnym sensie i kimś, kto nie potrafi przegrywać. W pierwszej scenie gra w szachy z komputerem, przegrywa i jest tak wściekły, że zalewa komputer whisky i obrzuca obelgą, nazywając komputer suką, co swoją drogą też pomaga w lekturze tego filmu jako jednak dosyć dosyć mizoginistycznego, ale o tym jeszcze za chwilę. W opowiadaniu on był meteorologiem, tutaj jest właśnie pilotem helikoptera. Russell, który jest muzą Carpentera, wystąpił także jako Elvis w jego biografii Elvisa, jako Snake Plissken w dwóch częściach Ucieczki z Nowego Jorku i Los Angeles, także w Wielkiej Drace w Małym Tokio. Tutaj zagrał swoją absolutnie świetną, centralną rolę w filmach Carpentera, to znaczy takiego właśnie milczącego człowieka, który działa w kryzysowej sytuacji. Takiego Johna Wayne'a, można by powiedzieć, w wersji troszkę bardziej zarośniętej i brodatej. Natomiast rzeczywiście MacReady tutaj jest tą postacią, która wśród całej dwunastki wyrasta i na naturalnego przywódcę, mimo że nie jest z najstarszym stopniem, i na kogoś, kto koniec końców przetrwa jako jeden z dwóch członków załogi razem z Childsem, granym przez Keitha Davida. Bardzo ciekawym pomysłem dramaturgicznym Billa Lancastera, i to jest jedna z genialnych rzeczy w tym filmie, jest to, że film zaczyna się już jakby w połowie historii. To znaczy, to nie jest tak, że widzimy odkrycie tej dziwnej istoty, wykopanie jej z lodu, potem właśnie roztopienie tego lodu, tak jak to jest w opowiadaniu, tylko nie. Ów pies, który dobiega w końcu do stacji, który nieskutecznie jest na niego polowanie przez norweskich naukowców. Ten pies to już jest obcy, jak się później okazuje, a przede wszystkim już jedna baza została zaatakowana, co zostaje odkryte mniej więcej w 20 minucie filmu przez MacReady'ego, więc tak naprawdę już w pierwszych 20 minutach widzimy konsekwencje tego, co może się zdarzyć, jeżeli obcy przejmie całkowicie kontrolę, więc jakby już mamy ten film opowiedziany, przynajmniej jakby istotę tego, jakie zagrożenie prowadzi, niesie ze sobą obcy, jest już opowiedziane błyskawicznie i w ten sposób wskakujemy od razu w długą, długą część, w której taki rozdział, w którym Carpenter może po prostu dokręcać śrubę, mnożyć napięcie i mnożyć przede wszystkim niesamowite efekty specjalne, w których rzeczywiście obcy przekształci się, będzie rozdzierał ciało i psie, i ludzkie, i będzie dużo flaków, mięsa, a przede wszystkim trudnych do określenia kombinacji kości, skóry, mięśni, które naprawdę poszerzyły absolutnie horyzont tego, co można było pokazywać w kinie grozy i jak barokowe efekty można było tworzyć, jeżeli chodzi o samo przekształcanie ludzkich ciał w taką materię filmową. Więc, jako się rzekło, 12 członków załogi, nie będę ich wszystkich wymieniał, w każdym razie aktorsko i osobowościowo Wilford Brimley jako Blair zdecydowanie jest moim ulubieńcem, takim zabawnym, milczącym mizantropem. No i właśnie, brak kobiet. Nie ma żadnego odpowiednika Margaret Sheridan, co spowodowało wiele krytyki także. Myślę, że dzisiaj spowodowałoby jeszcze więcej. Mnie ten wybór się podoba. Wydaje mi się, że poprzez ten brak kobiecej postaci u Hawksa to była właśnie taka hawksowska kobieta, taka w typie Lauren Bacall czy Jean Arthur, że brak tej postaci sprawia, że ten świat jest jeszcze bardziej monolityczny, znaczy jest stuprocentowo męski. Tutaj nie chodzi o jakąś równą reprezentację różnych społecznych grup czy nawet płci, tylko bardziej o takie maksymalne uproszczenie, to znaczy mamy białą scenę, Antarktydę, mamy dwunastkę mężczyzn i nic więcej. Jakby tutaj wprowadzanie postaci kobiecej nieuchronnie poprzez hollywoodzkie standardy musiałoby doprowadzić do jakiegoś love story, co tylko zanieczyściłoby, mam wrażenie, czystość tej opowieści grozy, więc mnie ten wybór się podoba. I teraz dochodzimy do najważniejszego współpracownika Carpentera, 22-letniego geniusza, Roba Bottina. No właśnie, 22 lata, o jemu zostały powierzone efekty specjalne i tworzenie postaci obcego, czy rzeczy w tym filmie. Bottin miał już wówczas duże doświadczenie, co jest niesamowite, zaczął bardzo wcześnie, pracował przy kultowym filmie Rock and Roll High School, przy filmie Scovid, grał także jednego z piratów duchów w Mgle Carpentera, no i takim swoją bezczelnością i bezpośredniością absolutnie zdobył serce Carpentera. Powiedział mu: słuchaj, chcę z tobą pracować, chcę dla ciebie tworzyć właśnie te filmowe potwory, i poświęcił, i rzeczywiście Carpenter powierzył mu tę funkcję, tę rolę. Dał mu jedno przykazanie, to znaczy, że ta rzecz, to coś nie może być facetem w skafandrze. Tak jak niestety facetem w skafandrze było coś w filmie Hawksa i Nabiego, koniec końców był to po prostu aktor w kostiumie, tak tutaj Carpenterowi zależało, żeby to było naprawdę wizualnie coś nowego. nowego, żeby nic takiego wcześniej nie miało żadnego odpowiednika w całym kinie grozy wcześniejszym. I trzeba powiedzieć, że to się udało. Efekty na początku miał tworzyć Dale Kuypers. Niestety uległ wypadkowi samochodowemu. On wcześniej się wykazał bardzo przy filmie tych samych producentów, przy filmie Jaskiniowiec, Caveman, o którym też pisałem na Filmwebie. Bardzo polecam, uwielbiam ten film z Ringo Starrem. Nie ma dzisiaj czasu o nim mówić. No i niektóre efekty, zwłaszcza jeden, to znaczy tego przekształconego przez rzecz psa, stworzył Stan Winston, słynny mistrz efektów specjalnych. Koniec końców efekty kosztowały $1.5 miliona, co przy budżecie 15 milionów stanowiło 1/10, także ogromną kwotę, a Roba Bottina efekty kosztowały niestety wyczerpanie, pęknięty wrzut i zapalenie płuc. W pewnym momencie w trakcie pracy nad tym filmem trafił do szpitala, ale chyba warto było, ponieważ główny koncept Bottina, to znaczy tego, że rzecz nigdy nie ma finalnej swojej formy, że ona cały czas się zmienia, że nie ma ostatecznej formy takiej pełnej, w której odsłania się i prezentuje się nam na końcu niejako zaspokajając naszą ciekawość, tylko jest ciągła obietnica przemiany i właśnie tej takiej organicznej zupy, która bulgoce i nigdy nie osiągnie stanu końcowego. To był jego pomysł i dzięki temu efekty w tym filmie naprawdę do dzisiaj są przerażające, chociaż oczywiście widać dzisiaj bardziej sznurki, którymi są pociągane, niż było widać w momencie premiery. Mimo to do dzisiaj są wspaniałe. Najbardziej taką spektakularną sekwencją, w której efekty Bottina są dziełem sztuki, to trzeba powiedzieć, dziełem takiej surrealistycznej, trochę zakorzenionej w Grand Guignolu, czyli takim teatrze okrucieństwa, sztuki dosłownie wyczyniania z ludzkimi ciałami cudów i strachów. To jest scena oczywiście operacji, którą przeprowadza dr Copper, Richard Dysart, na Norrisie, czyli Charlesie Hallahanie, czyli na jednym z członków załogi. Ta operacja kończy się tragicznie, mianowicie już przejęty przez rzecz Norris, nagle otwiera mu się klatka piersiowa, która wygląda jak taka wielka vagina dentata, bo tam są zęby zdecydowanie żelazne i odgryza po prostu cały tułów, odgryza ręce doktora Coppera i na naszych oczach wytryskuje z tego tułowia po prostu hektolitry dziwnych płynów. Carpenter i Bottin nie chcieli używać płynów o kolorze krwi, twierdzili, że to by było za mocne i ludzie wymiotowaliby w trakcie filmu, więc użyli trochę bardziej stonowanych barw, ale nagle cała scena naprawdę zamienia się w takie dociśnięcie absolutnie pedału gazu w stosunku do tego, co zrobił Ridley Scott w scenie wystrzeliwania obcego z brzucha Johna Herta w filmie Obcy. No, jest to po prostu cyrk. Jest to cyrk eksplodującego ciała. Bardzo przerażająca i jednocześnie w dziwny sposób zabawna scena, w której rzecz przyjmuje taką pokraczną formę właśnie ludzkiej głowy Norrisa na takim dziwnym wsporniku ze stawów i odnóż. Nieprawdopodobny obraz. Po czym mój ulubiony efekt w całym filmie, do dzisiaj robiący wielkie wrażenie, głowa Norrisa wyciąga się, jakby była z gumy, odrywa się od tułowia, spada na ziemię i wysuwa długi język, zaczepia się o krzesło i tym językiem podciąga się, przesuwa się po ścianie w takim groteskowym wykrzywieniu geście. Jest to absolutnie genialna scena, jeżeli chodzi o charakteryzację i grozę. Też mówię, w dziwny sposób zabawna, po czym, żeby już przebić wszystkie dodatkowe efekty, które mieliśmy w tej scenie, nagle z głowy wyrastają pajęcze odnóża i zaczyna ona chodzić jak pająk. No, do 86 roku i do Reanimatora w reżyserii niestety zmarłego w tym tygodniu Stewarta Gordona nic równie szalonego i przerażającego jednocześnie w kinie nie zostanie stworzone. Swoją drogą, ręce doktora Coopera w tej scenie zostały stworzone z wosku, dlatego tak łatwo było je przegryźć. Żyły z galaretki spożywczej, a biegający z tymi odciętymi dłoniami aktor to oczywiście nie jest Richard Dysart, tylko jego dubler, rzeczywiście nie posiadający rąk, po amputacji rąk, Joe Carone, który tutaj można się przyjrzeć i troszkę nawet widać, że to jest inny inny aktor. Więc ta scena jest takim pierwszym wielkim, jak to się mówi po angielsku, set piece'em, czyli taką popisową sceną filmu, a drugą popisową sceną filmu, jeżeli nie liczyć tej, w której Husky otwiera się na naszych oczach i wyskakuje z niego obcy, to też jest świetna scena, ale jednak ona nie trwa aż tak długo, jest oczywiście scena testu krwi, to znaczy w której MacReady testuje próbki krwi swoich członków załogi w przekonaniu, że krew obcego zareaguje na bodziec w postaci rozgrzanego drutu i po prostu wyskoczy z fiolki. Ta scena jest dokładnie taka sama, jeżeli chodzi o koncept w opowiadaniu Campbella. Jeżeli chodzi o wykonanie, jest oczywiście inna. U Campbella aż 14 osób z tej dużej załogi okazuje się być nosicielami obcego. No tutaj ekonomia filmowa sprawiła, że oczywiście tutaj jest tylko jeden, to znaczy Palmer się okazuje właśnie tym nosicielem i jego krew dosłownie w takim bólu i przerażeniu wyskakuje z fiolki w momencie, kiedy MacReady przykłada ten rozgrzany w miotaczu ognia bolec, co jest też fantastycznym efektem i do dzisiaj szokującym, zwłaszcza jeżeli zestawić to z efektem dźwiękowym, który towarzyszy. Ta krew dosłownie skrzeczy, kiedy wyskakuje z fiolki. No, nawet wypowiadanie to zdań ma w sobie coś surrealistycznego, ale dokładnie na takie wyżyny grozy i wyobraźni Carpenter w tym filmie się wspina. Więc koniec końców film zmienia się w to, czym był także opowiadanie Campbella, to znaczy opowieść o paranoi. Poszczególni członkowie załogi podejrzewają siebie wzajemnie o to, kto być może jest ową rzeczą, tak, owym czymś z kosmosu. I kolejni są eliminowani, trochę jak w słynnej powieści Agaty Christie, Ten Little Indians, do której także nawiązywał obcy, tak, gdzie odliczaliśmy kolejne ofiary, aż w końcu zostaje jedna albo dwie. I tak to wygląda, że w tym filmie koniec końców ta paranoja jest rzeczywiście przerażająca, bo teraz trzeba powiedzieć coś bardzo ważnego. Ten film nie ma przymrużonego oka, tak? To znaczy on nie jest zrobiony z takim jednym okiem przymkniętym, ironią, mrugnięciem do widza na zasadzie, a bawimy się tutaj w kino. Carpenter potrafił puszczać oko do widza. Wystarczy obejrzeć Wielką Drakę w Małym Tokio, żeby zobaczyć, że on potrafił kręcić pastisze gatunkowe, że już nie wspomnę o Mrocznej Gwieździe. Natomiast coś jest filmem na poważnie. To jest bardzo ważne, że w tym filmie nie ma dowcipasów, nie ma rozładowywania napięcia ironią, nie ma autoironii, nie ma postmodernistycznego mrugnięcia okiem na zasadzie, a to wszystko jest konwencja. Nie. To jest bardzo mroczny film. Jak pisze Ann Bilson, jest to film z lat 70. w skórze filmu lat 80. To znaczy to, jakie mroczne wizje powstawały w kinie amerykańskim lat 70., kiedy bardzo wiele filmów kończyło się źle, kiedy prezentowały fatalistyczną wizję świata, co uzyskało no, największą taką apoteozę w filmie Romana Polańskiego Chinatown, czyli o filmie chyba z najgorszym zakończeniem ever, jeżeli chodzi o jakby ładunek pesymizmu, fatalizmu i przemocy w samym końcu. Więc ten film coś także się tak kończy. Koniec końców wszyscy giną z wyjątkiem dwóch postaci, to znaczy MacReady'ego i Childsa, i jest podejrzenie, że albo jeden z nich, a być może nawet obydwaj, są zarażeni przez rzecz, przez coś. Ostatnie ujęcie nie daje żadnej nadziei na ratunek. Przypomina trochę pod tym względem no, najbardziej szokujące, wczesne, złe zakończenie w kinie amerykańskim, czyli zakończenie Ptaków, w którym bohaterowie co prawda odjeżdżają bezpieczni, ale ptaki czekają i będzie kolejny atak, a także zakończenie Nocy Żywych Trupów, w którym główny bohater ginie bezmyślnie zastrzelony przez policjantów. Tutaj odsyłam do mojego Spoiler Master Klasika o tym właśnie filmie, więc coś zdecydowanie należy do tej linii filmów, które kończą się źle, filmów, które mają sprawić, że poczujemy fatalistyczną wizję świata. No i pod tym względem to zakończenie rzeczywiście jest mistrzowskie, dlatego że mamy ciemną noc, ogień, śnieg i dwie postaci, właśnie MacReady'ego, czyli Kurta Russella, i Childsa, czyli Keitha Davida. Patrzą na siebie nieufnie. Całe opowiadanie było o nieufności. Tytuł, prawda? Who goes there? Kto tam idzie? Czy idzie człowiek, czy idzie obcy? patrzą na siebie i nie wiedzą, co teraz zrobić. Wszyscy inni zginęli, nie wiadomo, czy ratunek przyjdzie. Oni najprawdopodobniej zamarzną w tym śniegu, w takiej, no może nawet trochę ofierze dla całej ludzkości, tak, żeby na zasadzie, jeżeli jesteśmy zarażeni, to lepiej, abyśmy tutaj zamarzli, żeby istota nie rozprzestrzeniła się na cały świat. I ten ostatni moment jest naprawdę znakomity. I najbardziej zaskakującą rzeczą dla mnie, kiedy przygotowywałem ten odcinek, było, że poczytałem troszkę o tym, że te cztery drafty, cztery wersje scenariusza, jakie przygotowano, Bill Lancaster napisał, były bardzo różne, jeżeli chodzi o to zakończenie. Pierwsze zakończenie miało być właśnie takie ironiczno, trochę pastiszowe, to znaczy Childs i MacReady mieli zostać odnalezieni przez ekspedycję ratunkową. Mieliśmy już mieć absolutną pewność, że obydwaj są zarażeni przez istotę, czyli obydwaj będą atakować, i kiedy są uratowani, mieli wejść do helikoptera i powiedzieć do pilota, jest szansa na jakiś gorący posiłek, co miało być takim zapowiedzią tego, że oczywiście tym gorącym posiłkiem będą ludzie. Natomiast w scenariuszu, który można znaleźć online w wersji PDF, pojawia się taka wymiana zdań między Childsem i MacReadym, która trochę brzmi jak wymiana zdań na końcu Casablanki, to znaczy Louis, wydaje mi się, że to będzie początek pięknej przyjaźni. I Carpenter wiele swoich filmów kończy takimi właśnie scenami, w których jest sugestia trochę gorzka, trochę ciepła, trochę taka stoicka, że co prawda bohaterowie przeszli piekło, ale narodziła się najczęściej męska przyjaźń, tak? Takie bardzo staroświeckie, hemingwayowskie zakończenie, chciałoby się powiedzieć. I takie zakończenie jest w tej wersji scenariusza właśnie. To znaczy MacReady pyta Childsa, umiesz grać w szachy? Childs patrzy na niego i mówi, no chyba będę się musiał nauczyć. Tak? I to miały być ostatnie słowa. Na zasadzie, no dobrze, tutaj przyszła apokalipsa biologiczna, ale tych dwóch facetów się dogaduje, będzie przyjaźń, tak? Tak samo jest w innych filmach Carpentera. Wystarczy, że obejrzycie sobie chociażby Duchy z Marsa, ten jego późny, już mniej udany film, gdzie też znowu biały i czarny bohater, a właściwie biała kobieta i czarny mężczyzna, tutaj grany przez Ice Cube'a. Chodź, idziemy skopać tyłki. To robimy najlepiej, tak? Przestępca zwraca się do policjantki. Będą walczyć ramię w ramię, mimo że stoją po różnych stronach prawa. To samo było w Ataku na posterunek 13. Dokładnie, też biały bohater i czarny bohater. I właśnie, no, dobrze sobie radzisz w tej walce. No, mam dobre momenty, tak? Taka odpowiedź prawie jak Jeeves, kamerdyner w opowieściach P.G. Woodhouse'a. Więc on uwielbia takie zakończenia właśnie, w których mamy takie właśnie stoickie podkreślenie, że przyjaźń i tak wzajemny szacunek tych dwóch, którzy przetrwali, mają ogromną wartość. I tak to się miało zakończyć. Tak to jest napisane w scenariuszu, który znajdziecie online jako PDF, w scenariuszu do filmu The Thing. Natomiast koniec końców zdecydował się na coś jednak bardziej mrocznego. I to jest ciekawe, że tutaj Carpenter dokręcił śrubę na maks. Nie ma takiej wymiany zdań, jest tylko zdanie takie, no dobrze, to może tutaj zaczekamy i zobaczymy, co się stanie. I odpowiedź tak. I podają sobie whisky i robią whisky. Nie ma tej takiej towarzyskości, czy jakiegoś takiego właśnie ocieplenia przez ironię, przez dowcip. Absolutnie nie. Jest bardzo zimne, zwykłe zdanie wypowiedziane i łyk whisky, płonący ogień, koniec filmu i pulsująca muzyka Ennio Morricone w tle. Bardzo przejmujące zakończenie, nie zastanawiające nawet okruszka nadziei na to, że może być lepiej. Ann Bilson w swojej książce, o której mówiłem, bardzo ciekawie zestawia to zakończenie z innym zakończeniem, takim właśnie dwoistym, mianowicie zakończenie filmu Bernardo Bertolucci'ego Wiek XX, gdzie reprezentujący komunizm Gérard Depardieu i reprezentujący kapitalizm Robert De Niro też kończyli film właśnie w takim klinczu i nie wiadomo było, co będzie dalej. To już interpretacja Ann Bilson. Ale także to zakończenie sprowokowało wielu fanów do szukania odpowiedzi, mianowicie kto tak naprawdę jest tą rzeczą w tym zakończeniu. No, zazwyczaj języczek przechyla się w stronę Childsa, głównie dlatego, że nie widać jego oddechu. Przez cały film widzimy oddechy, bo jesteśmy w bardzo zimnym środowisku. Swoją drogą studia w Los Angeles musiały być specjalnie schładzane, żeby było widać oddech, a wilgotność powietrza wynosiła wedle relacji Carpentera 80%, po to, żeby było widać oddechy, tak, żeby wychodziła para z ust naszym bohaterom. Tymczasem w zakończeniu para z ust nie wychodzi Childsowi, co spowodowało, że wielu fanów czyta to jako, no właśnie, on jest rzeczą, nie jest już człowiekiem, dlatego nie widać tej pary z ust. Sam zapytany o to Keith David powiedział na konferencji prasowej, też zawartej na Blu-rayu Arrow, słuchajcie, ja po prostu siedziałem blisko ognia, dlatego nie widać tego oddechu. No ale sam Dean Candy, czyli z kolei operator, zdradził przy tej okazji i często to powtarzał, że oświetlał bardzo różnie oczy głównych bohaterów i postanowił, że te osoby, które są zarażone przez obcego, nie będą miały iskierki w oku, czyli nie będą miały tego takiego podświetlenia, które ożywia oczy, spojrzenie. No i w tej ostatniej scenie Keith nie ma tej iskierki, więc tutaj może Dean Candy sugeruje, że to właśnie Childs jest owym obcym. Film miał swoją premierę 25 czerwca roku 1982. Z 15 milionów kosztował, zarobił 19 milionów, co było wielkim rozczarowaniem. W tym samym czasie, tego samego lata tak naprawdę, nastąpiło tak zwane lato Spielberga, to znaczy dwie ogromne produkcje, jedna produkowana, a druga reżyserowana przez Spielberga, czyli Poltergeist, Duch i E.T. całkowicie zdominowały box office. O ile coś zarobiło 19 milionów dolarów, to E.T. zarobił 619 milionów dolarów. No, jest różnica i oczywiście nie chodzi o to, żeby każdy film równał do E.T., ale niestety ani krytyka nie polubiła filmu, zjechała go totalnie, nazywając go między innymi obcym na lodzie, atakując efekty specjalne, mówiąc, że są przesadne, że film jest głupi. Sam reżyser Christian Nyby, reżyser filmu z 1951 roku, powiedział, że jeżeli chcecie krwi, to idźcie do rzeźni, bo tylko to zobaczycie w tym filmie i film jest co najwyżej reklamą whisky, to przez ostatnią scenę. No i samo studio też nie za bardzo wiedziało, jak ten film sprzedawać. Założyli, że E.T. będzie filmem tylko dla dzieci, tymczasem tak się oczywiście nie stało, bo wszyscy się zakochali w E.T. I w ostatnim momencie zostało zmienione hasło reklamujące film, został zmieniony plakat. Plakat był bardzo przerażający, taki wielokrotnie otwarta, pełna zębów paszcza w czerni i bieli, została zmieniona na dosyć banalnego, no niestety, faceta w kostiumie, czyli faceta w skafandrze, takiego, jakiego chciał uniknąć Carpenter przez całe robienie tego filmu. Hasło reklamowe było genialne. Napisał je Stephen Frankfurt. Hasło brzmiało: człowiek to najcieplejsza kryjówka. Fantastyczne. Frankfurt też napisał hasło reklamowe obcego, to znaczy, jeżeli pamiętacie z poprzedniego podcastu, w kosmosie nikt nie usłyszy twojego krzyku, wybitne hasło reklamowe. Niestety zostało to zmienione na bardzo prymitywne The Ultimate in Alien Terror, czyli ostateczny terror obcego, czyli takie no już prawie wulgarne odniesienie do obcego, na zasadzie przyjdźcie, zobaczcie drugiego obcego, co także było marketingowo, okazało się bardzo słabe. Ludzi film szokował, także nudził, nie potrafili rozróżnić tych 12 postaci. Krytycy byli także tym znudzeni, mówili, że postaci tak naprawdę nie ma, że chodzi tylko o te krwawe efekty specjalne. Carpenter został brutalnie zaatakowany jako pornograf przemocy i załamał się psychicznie, załamało to także jego karierę. Następny film zrobił czysto dla pieniędzy i film, który nie lubi zresztą, mimo że jest dobry. Christine, wedle powieści Stephena Kinga. I tak naprawdę ta kariera, no mimo że pojawiły się w niej filmy dobre, takie jak Książę Ciemności chociażby, to nigdy już nie uzyskała tego impetu, który był obiecany właśnie wcześniej. I tak naprawdę prawdopodobnie Gwiezdny Przybysz, ten właściwie film melodramat science fiction z 84 roku, to był jego taki hit i dopiero Oni żyją z roku 88 znowu było bardzo dobrze przyjęte. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, kolejne filmy Carpentera to często są rozczarowania dla niego samego, dla widowni. Oczywiście jest część krytyki, która trwa przy nim i twierdzi, że on jest właśnie autorem Na miarę Hawksa. Ja myślę, że tak do końca nie jest. On nakręcił dużo też średnich filmów. Najgorszy z nich jest zdecydowanie Wspomnienia niewidzialnego człowieka z 92 roku. I no, Carpenter zawsze pozostał w tej takiej i pięknej pozycji kontynuatora Hawksa, ale trochę też w takiej pozycji, która okazała się pułapką. On potem już w kolejnych wywiadach w zasadzie kompulsywnie porównywał swoje filmy do kolejnych filmów Hawksa, do Hitchcocka, na przykład twierdząc, że Wspomnienia niewidzialnego człowieka są wersją północy, północnego zachodu, że wampiry są wersją dzikiej bandy, nawet że Książę Ciemności, czyli ten kontrowersyjny horror, który niektórzy uwielbiają, niektórzy nienawidzą. Ja jestem gdzieś akurat po środku, jeżeli chodzi o ten film o szatanie, który schował się gdzieś w podziemiach kościoła Los Angeles, to dla niego też jest z kolei remake Rio Bravo, Rio Lobo, El Dorado, Hawksa. Więc gdzieś tam także Carpenter stał się trochę więźniem własnej estetyki. Jego najnowszy film z roku 2010, w zasadzie ostatni do tej pory, to jest film Shelter, który no już jest w zasadzie, czyli oddział, The Ward, przepraszam, oddział z roku 2010 o takim szpitalu psychiatrycznym nawiedzonym. Bardzo przeciętny horror, którego nie polecam. Także ta kariera jednak miała taki później trochę opadający wykres. Natomiast nie ma żadnych wątpliwości, że Coś jest arcydziełem. Wiele filmów później do Coś nawiązywało. Między innymi słynny odcinek z Archiwum X pod tytułem Lód. Ale nie tylko, bo tych tropów takich dzieci i wnuków Cosia jest naprawdę mnóstwo. I powieści graficzne, komiksy kontynuujące losy MacReady'ego i Childsa, opowiadanie Petera Wattsa, nominowane do Nagrody Hugo w 2011 roku pod tytułem The Things, opowiedziane w całości z perspektywy właśnie istoty, bardzo ciekawe, z bardzo niepokojącym, przerażającym ostatnim zdaniem. Tutaj dziękuję Łukaszowi Greli za wskazanie tego opowiadania. No i prequel z roku 2011, który pokazuje to, co się przydarzyło norweskiej ekipie, zanim właśnie Husky dobiegł do bazy naszych bohaterów. Film całkowicie przewidywalny, zrobiony gładko, bez jednego wyboju po drodze i no nie tyle zły, co po prostu przeciętny. Także ten prequel z 2011 roku. Obecnie mówi się o remake'u, podobno, że ma powstać. Zobaczymy, czy tak będzie. Jedno jest pewne. Coś do dzisiaj niepokoi, a także zbliża się 40. rocznica, tak jak powiedziałem, w 2020 roku. I tutaj ciekawostka. Jeżeli dołączycie do grupy facebookowej Outpost 31, co tak mówię, nie jest trudne, wystarczy odpowiedzieć na parę pytań świadczących o znajomości filmu, to możecie tam zauważyć pewien ruch. Już się dzieje. To znaczy jest planowana wspólna wycieczka do Kolumbii Brytyjskiej, do Stewart, tam gdzie kręcono Cosia. Tam się odbywały już wcześniej pielgrzymki tych fanów i odnajdywali nawet tam relikwie w postaci pozostałości helikoptera, który wybucha na początku filmu, więc podobno dokładnie już opracowali, które to jest miejsce. No i można się do tej wyprawy dołączyć. Wiem, że tam chyba za jakąś opłatą i to będzie jakiś wielki zlot. Teraz oczywiście koronawirus wszystko zmienia, więc miejmy nadzieję, że do tego czasu już będzie po tym kryzysie. W każdym razie, jeżeli kochacie ten film i chcecie zrobić coś szalonego i macie trochę odłożonych pieniędzy, to dlaczego nie pojechać do Kolumbii Brytyjskiej na 40. rocznicę filmu Coś? Na pewno będzie fajny post na Facebooku. Żartuję, przede wszystkim będzie genialne wspomnienie. Przerażające jest to, że obecnie już tam lodu i śniegu nie ma. Klimat się zmienia, zdjęcia pokazują po prostu równinę bez śniegu, niestety. Po latach Carpenter mówi o Coś jako o pierwszym członie swojej trylogii apokalipsy. Coś, Książę Ciemności i W paszczy szaleństwa, jego najbardziej lovecraftowski film. I także nawiązuje do tego swojego filmu. Czasami są różne żarty poukrywane w jego kolejnych filmach, między innymi w Duchach z Marsa, gdzie postać grana przez Pam Grier w pewnym momencie pełnym napięcia zwraca się w stronę swoich towarzyszy podróży i mówi: Who goes there? Mam nadzieję, że podobał Wam się kolejny odcinek Spoiler Master Classic. Zapraszam Was do słuchania całego cyklu i do polecania podcastu swoim znajomym. Jeżeli chcecie otrzymać naklejkę Spoiler Mastera, napiszcie do mnie na michal.oleszczyk@gmail.com i podajcie swój adres domowy, ja tę naklejkę chętnie wyślę. Dziękuję przyjaciołom Spoiler Mastera, wszystkim kinom, które niestety nadal są zamknięte z powodu koronawirusa. Jestem z Wami, trzymam kciuki. Mam nadzieję, że szybko będziemy mogli wrócić w Wasze mury. To Kino Amando w Warszawie, Kino ASP w Katowicach, Kino Charlie w Łodzi, CSW Toruń i Kino Centrum w Toruniu, DKF Cafe Inni w Rudzie Śląskiej, DKF Kino Chłon w Augustowie, Gdyńskie Centrum Filmowe, Kino Paradoks w Krakowie, Kino Sfinx w Nowej Hucie, Kino Sokół w Nowym Sączu, Kino Świt na warszawskim Targówku, Kinoteka, Tarnogórskie Centrum Kultury i DKF Olbrzym, DKF Rewers w Kinie Zorza w Chełmie, DKF Uciecha w Górze Kalwarii. Ogromnie Wam dziękuję. Jeżeli podobał Wam się Spoiler Master, proszę zalinkujcie, zatweetujcie i przede wszystkim zasubskrybujcie zasubskrybujcie kanał na Spotify. Bardzo Wam dziękuję. Do usłyszenia za tydzień.